Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Dzisiaj wprosiłam się do Bożenki Szymańskiej, aby wysłuchać jej historii. No jest to, Bożenko, dla mnie taki przywilej trochę słuchać osoby, która ma już dłuższą perspektywę życia, bo no zawsze jestem ciekawa tego, w jaki sposób różne wybory życiowe wpływały na późniejszy skutek tego życia, gdzie w tym wszystkim człowiek odnajdował sens życia, czasami właśnie Boga, relacje z Bogiem. Dlatego gdybyś ty mi mogła powiedzieć o tym, jakie były główne wydarzenia w twoim życiu, które miały rzeczywiście znaczenie dla ciebie?
W moim życiu największe znaczenie miały takie trzy, no można powiedzieć, tragiczne wydarzenia. Pierwsze z nich to był mój rozwód z mężem, który przeżyłam, no jak większość ludzi, nie bardzo, bardzo mocno, ale uważałam wtedy, że to jest najlepsze rozwiązanie, ponieważ mój mąż był alkoholikiem. I wtedy też nie widziałam swojej w tym winy. Następnym, jeszcze bardziej bolesniejszym wydarzeniem w moim życiu to był wypadek samochodowy, w którym zginęła moja córka. Jedyna zresztą córka, więc to strata była taka niewyobrażalna. I następna, trzecia takie wydarzenie, to już stało się po moim nawróceniu, kiedy zdiagnozowano u mnie poważną, no, śmiertelną chorobę, nowotwór złośliwy. I jeszcze przy tym miałam sprawy spadkowe nieuregulowane, więc to też mnie wszystko dopadło. A więc no, tak po ludzku to było rzeczywiście no, bardzo takie no, nieszczęśliwe to moje życie, tak bym mogła powiedzieć.
To rzeczywiście dużo wydarzeń, jak na jedną osobę, takich tragicznych, ale jak to jest, że powiedziałaś tutaj o rozwodzie z mężem, że często tak jest, że żona, no zwłaszcza chyba żona alkoholika, ma to przekonanie, że wina była po stronie męża. Jak ty odnajdowałaś się w tej całej sytuacji? Czy rzeczywiście widziałaś siebie jako ofiarę jedynie, osobę pokrzywdzoną, że ten rozpad musiał nastąpić ze względu na męża?
Tak, wcześniej nie widziałam w mojej winy. Oskarżałam o te niepowodzenia, nieudany związek, tylko męża, że powodem jest jego pijaństwo. Będąc osobą niewierzącą wtedy, więc tak po ludzku podchodziłam do tego małżeństwa. I też z moim takim wcześniejszym jakby doświadczeniem, obserwacją innych ludzi, społeczeństwa, no to doszłam do wniosku, że z reguły też przyczyną rozwodu są mężczyźni, nie? Z różnych powodów. I tak u siebie widziałam głównie właśnie męża, że on jest powodem tego rozpadu. Dopiero po czasie, kiedy już przeszłam ugruntowania, nawrócenie, Jadzia Machała zasugerowała mi, że nie ma tak, żeby w związku jedna osoba była tylko winna i żebym przeanalizowała to, czy rzeczywiście też ja się nie przyczyniłam do tego. No i oczywiście znalazłam w swoim postępowaniu wiele złych rzeczy, między innymi to, że wychodząc za mąż, gdzieś tam w tyle głowy miałam już to wyjście awaryjne, że jak się związek, jak to pożycie małżeńskie nie powiedzie mi się, że się rozwiodę. Czyli nie traktowałam poważnie tej przysięgi, że będziemy do końca, do swojej śmierci i w chorobie. Więc to już było nie w porządku, o czym oczywiście mężowi nie mówiłam. No i też no nie byłam z nim szczera. Gdzieś tam widząc jego winę, ja wiodłam jakby już życie obok niego i podejmowałam decyzje już bez niego. I uważam, że ta nieszczerość i to, że tak sobie myślałam o tym rozwodzie, to była główna przyczyna, to była główna moja wina, nie? Jeśli chodzi o rozpad związku.
Ale no, rozwiedliście się. Czy miałaś okazję, żeby tą winę gdzieś wyjawić? Czy to jednak była tylko taka refleksja wewnętrzna twoja, że zobaczyłaś szerszą perspektywę waszego małżeństwa i to była tylko no, jakaś taka nauka dla ciebie? Czy jednak, nie wiem, no, coś z tym zrobiłaś?
Jeśli chodzi o tę winę, no to na pewno sama bym nie doszła do tego. To było po rozmowie właśnie z Jadzią Machałą już po nawróceniu, po takich pierwszych czytaniach Biblii. I ona stwierdziła, że są sprawy z naszego starego życia, które można naprawić. I między innymi tu ona zasugerowała, że powinnam mojego eksmęża przeprosić za te moje winy. No i rzeczywiście doszło do tego spotkania. I
to chyba mąż był bardzo zaskoczony.
No był tak zaskoczony, on podejrzewam, że to do końca do niego nie dotarło, bo to było takie zjawiskowe. Ale przy okazji zaopatrzyłam się też w ulotki, no i powiedziałam o swoim nawróceniu, więc bardziej też te przeprosiny były związane z moim nawróceniem i też no, z chęcią, żeby on również został zbawiony, nie? Więc no, nie wiem, jak to tam się u niego dalej potoczyło, ale mam nadzieję, że póki żyjemy, zawsze mamy tę szansę, aby zawołać do Jezusa o zbawienie.
Tak, no to rzeczywiście rzadko się zdarza, żeby załatwiać stare porachunki, że zwykle jednak człowiek ma skłonność iść w tą stronę, że czas przykurzy te nasze winy i lepiej do nich nie wracać, bo można coś rozgrzebać niepotrzebnie, a tutaj no, ty poszłaś trochę w drugą stronę, żeby nie tyle pozostawić to czasowi, ale zrobić to, co do ciebie należało. Ale rozwiodłaś się, zostałaś sama z córką. Czy to było rzeczywiście nowy etap, taki, no nie wiem, jakiś lepszy etap twojego życia?
No, będąc osobą cały czas niewierzącą, to po ludzku sobie planowałam już z córką no, piękne, świetlane życie, nie? Że już nie będzie, nie będę miała problemów z mężem, który przychodzi pijany, na którego dam na to nie mogę liczyć, a tylko z córką będę miała to życie. No i no, nie było to też tak różowo, bo okazało się, że jednak żyłam w lęku, bo zostałam sama z nią. Martwiłam się wtedy, czy podołam utrzymać ją, w sensie takim, że byłam prawie pewna i ona również, że pójdzie na studia, więc jak ja dam radę? I takie myśli cały czas gdzieś mi chodziły po głowie. Więc wcale nie okazało się, że to rozejście się z tym mężem nie spowodowało u mnie takiego spokoju ducha. Tym bardziej, że chyba to trwało 2 lata, kiedy miałyśmy z córką ten wypadek, w którym ona właśnie zginęła. I to spowodowało następne problemy.
No, jeśli mogę spytać, to ty byłaś razem z nią w tym wypadku.
Tak.
Czy byli inni poszkodowani? To było coś takiego, taka, nie wiem, wina po waszej stronie? Czy ktoś z zewnątrz tutaj zaingerował, że do tego wypadku doszło?
W tym samochodzie prowadzącą była moja bratowa. Ja siedziałam obok i 3 osoby z tyłu, w środku moja córka, obok moja koleżanka i mój bratanek. Jechaliśmy po prostu na koniec roku na wycieczkę szkolną. I jeśli chodzi o winę, więc moja bratowa nie była winna, dlatego że ja to doskonale pamiętam, jak wyglądało. Po prostu kierowca, który nas najechał, już byliśmy nawet na poboczu. Potem się dowiedziałam, że był zmęczony, przysnął i zamiast hamować, i to jeszcze przygazował. To była olbrzymia szybkość, nie chyba 170, jak mówił potem prokurator, 170 km na godzinę i doszło do tego wypadku. Córka moja nie zginęłaby, gdyby był zagłówek z tyłu, bo wszyscy pozostali wyszliśmy no, mniej lub bardziej poturbowani z tego wypadku, tylko ona zginęła. I ja uległam też poważnej obrażenia. Miałam uszkodzony krąg kręgosłupa, więc jeśli ktoś miał problemy tego typu, to wie, co to są za straszne bóle. Więc nie uczestniczyłam nawet w pogrzebie mojej córki. To się wszystko działo poza mną. Ten ból był tak dojmujący, że ja tylko skupiałam się na tym, żeby ktokolwiek mi pomógł, żeby ulżyć w tym bólu. Mhm. I teraz tak z perspektywy myślę, że no Bóg jednak daje nam, że w takich trudnych okolicznościach pomoc, nie? Żeby tak po ludzku nie zwariować z rozpaczy, no to musiałam, byłam skupiona na tym bólu. Tak.
Mhm. Ale tak o tyle cię, no tak zapytałam o ten wypadek, bo wiem, że człowiek no, później musi się zmagać z jakiegoś rodzaju takim rozliczeniem tego wydarzenia i albo rozlicza inną osobę, z powodu której doszło do takiej tragedii, czyli no w tym przypadku tego kierowcę innego, albo obwinia siebie, że czegoś nie dopełnił. I no właśnie ciekawi mnie, jak ty sobie to wszystko wytłumaczyłaś.
Jeśli chodzi o winę, nikogo nie obwiniałam, bo byłam świadkiem. Bratowa jechała według przepisów, zgodnie. A jeśli chodzi o tego kierowcę, który rzeczywiście zawinił, no to też on tego nie chciał, no bo był bardzo zmęczony, nie powinien nie wsiadać zmęczony, nie? Ale na 100% tego nie chciał, nie? To był przypadek. I z kolei, jeśli chodzi jeszcze o to, czy obwiniałam Boga, nie? Bo muszę powiedzieć, że zawsze gdzieś tą wiarę taką swoją, jeszcze wyniesioną z katolicyzmu, miałam, ale też uważałam, że to wtedy po ludzku, tak, że to jest taki mój los, że nie jestem nikim wyjątkowym, nie? Że takie rzeczy straszne zdarzają się też innym ludziom, więc dlaczego mam mieć pretensje do kogokolwiek? Wtedy tak właśnie to składałam, że to taki mój los.
Ale to, Bożenko, jest to jakieś takie nietypowe podejście, że zwykle człowiek pyta raczej dlaczego ja,
nie.
A ty mówisz, nie. Że uważałaś, że to nie jest nic dziwnego, że ty, że tak jak każdy inny, no to rzadko się spotyka. No właśnie, ale tak wspomniałaś tutaj o Bogu, to gdzie w ogóle właśnie w tej całej twojej historii był Bóg, bo tutaj dużo tych trudnych doświadczeń. Zwykle ludzie wtedy no, albo przyklejają się do Boga, albo się na Niego obrażają. Jak u Ciebie wyglądał Twój stosunek do Boga?
No to jeśli chodzi o ten stosunek do Boga, właśnie nie mogłam się też obrażać na Niego, bo mi honor nie pozwala. Bo będąc w liceum, ja się z Bogiem rozstałam. Przeprowadziłam z Nim taką rozmowę, że Boże, skoro ja cały czas popełniam te same grzechy, nie mogę sobie poradzić z moją grzesznością. Ty, Boże, stawiasz takie wielkie wymagania dla mnie, więc ja no, tego nie potrafię spełnić. Więc tak to wyglądało, że ja odchodzę od Ciebie, Boże, i od tego czasu może nieraz gdzieś tam podświadomie chciałabym prosić o coś Boga, to nie zrobiłam nigdy tego. Nie? I w tej sytuacji tragicznej też się nie zwracałam do Niego. Po prostu tak się stało i tak po bohatersku przyjęłam to wszystko na siebie. Nie? Cały czas jeszcze tak po ludzku. I też może dlatego tak, że gdzieś tam tkwiłam też w świecie tych książek, więc jeśli chodzi o literaturę, no też tam nieraz człowiek znajduje bohaterów, którzy zwracają się do Boga, którzy są wierzący. Bardzo często też czytałam o takich głęboko wierzących ludziach, ale tego nie rozumiałam wtedy sama, nie? Zazdrościłam im tego, ale sama nie potrafiłam tak no, iść za Bogiem. No, uważam też teraz, że na pewno nie miałam dostatecznej tej wiedzy. Nie?
Tak, no to jaki obraz Boga się ma, to tak się żyje w sumie. Ty rzeczywiście znałaś tego Boga, który jest pełen wymagań i stawia ciągle nowe poprzeczki przed człowiekiem, który tylko przygląda się tak jakby z boku, gdzie upadniesz, nie?
Tak,
której nie pokonasz tej poprzeczki. I to jest rzeczywiście No, trochę tragiczna sytuacja, bo bardzo. Katolicyzm no, daje taki obraz Boga, tego wymagającego, który właśnie jest niezaangażowany w to, żeby człowiekowi pomóc, tylko daje te inne, alternatywne jakieś postaci, do których ludzie się potem zwracają, modlą i tak dalej. Ale to jest właśnie ciekawe, że ten Bóg dla Ciebie był Bogiem bardzo wymagającym. Teraz no, jesteś chrześcijanką, czyli uwierzyłaś w Jezusa, który jest Bogiem pełnym miłości i troski o człowieka. Jak do tego doszło, że no właśnie z tego obrażenia się na Boga, jakiegoś takiego rozejścia się z Nim, gdzieś w pewnym momencie, i to chyba całkiem niedawno, znowu Wasze drogi się zeszły?
No, jeszcze wcześniej miałam taką sytuację z koleżanką, która mnie tak określiła, że jestem osobą niewierzącą. To było parę lat temu. No i wtedy się bardzo zbulwersowałam. Mówię, po czym ty sądzisz, nie? Że ja jestem osobą niewierzącą, skoro nigdy na te tematy z tobą nie rozmawiałam. A ona mówi, no przecież ty nie chodzisz do kościoła. Ja mówię, skoro to, że nie chodzę do kościoła, to w ogóle nie znaczy, że ja jestem osobą niewierzącą. To taka typowa katoliczka chodząca do kościoła, modląca się do świętych, wyznająca ten kult maryjny, i dla niej chyba się w głowie nie mieściło, że osoba, która w ogóle nie praktykuje po katolicku, może wierzyć w Boga. No i od tego czasu też moim się nigdy nie trafiłam też na osobę, która by mi powiedziała Ewangelię, która by ze mną rozmawiała o Bogu, która by modliła się. Także w moim otoczeniu nie miałam takich osób. I dopiero poprzez telewizję Idź Pod Prąd usłyszałam od pastora Chojeckiego Ewangelię, której też od razu nie zrozumiałam. To był taki proces, bo najpierw mnie zainteresowały programy historyczno-polityczne. Bardzo byłam pod wielkim wrażeniem wiedzy i mądrości pastora, w przeciwieństwie do pana Kowalskiego, to bardziej właśnie pastor miał na mnie wpływ. No i to machanie, tak jak większość z nas, którzy są w Kościele Nowego Przymierza, to machanie bardzo zachęciło do tego.
Machanie Biblią.
Tak, machanie Biblią, tak, zachęciło do tego, żeby rzeczywiście samodzielnie zacząć no, czytanie i zastanawiać się, nie, co jest sensem i nad wiarą, nad Bogiem.
No, także w sumie też ciekawe, że ty pracowałaś jako bibliotekarka.
Tak,
czyli
tak.
Właśnie, czy tutaj związek twojego pewnej, no nie wiem, tak, to, że lubiłaś książki, tak, też miało wpływ na to, że zaczęłaś czytać Biblię?
Nie, właśnie tak naprawdę to. No, no może się nie wstydziłam tego, ale no powinnam się wstydzić, że jako bibliotekarz nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby sięgnąć po Biblię. Bo mój kontakt z Kościołem Katolickim to się skończył w tym liceum. Nie chodziłam na te wszystkie religie do 8 klasy. No i tam żaden ksiądz mnie nie zachęcał do tego. A jestem też już osobą starszej daty, więc to był czas, kiedy w bibliotekach tych książek praktycznie nie było, ani historycznych, ani nic ciekawego, nawet nie miałam co polecić czytelnikowi, no też nie było Biblii, nie? Ani w moim domu, ani w tej bibliotece no i nikt jej nie czytał, więc a jeszcze w szkole no, mówiono nam, że Biblia no, to są mity, że to są bajki, nie? Gdzieś tam taki obraz był, że to, co tam piszą, to prawdopodobnie jest nieprawdą. A widocznie nie byłam taką osobą dociekliwą, żeby tak rzeczywiście samej to dociekać. Bardziej się skupiałam na takiej literaturze no, pięknej no, i ewentualnie popularno-naukowej, ale to też wielkie były braki w tym. Nie? To był problem, żeby coś dobrego znaleźć, no i nie było internetu, nie, nie było tak, możliwości, tak, żeby tą wiedzę swoją też zweryfikować.
No to właśnie to jest dosyć chyba takie typowe, że człowiek szuka mądrości w wielu księgach, w wielu ciekawych pozycjach, które no, kształtują gdzieś tam nasze postrzeganie świata, siebie samego, dają przykład różnych bohaterów. My tak, rzeczywiście na nich się uczymy, a Biblia jest często wyłączona z tego kręgu, gdzie to właśnie w niej są rzeczywiście wzorce takie ponadczasowe. Ale jeszcze dopytam Cię o to, jak to się stało, że no z tej osoby, która była daleko od Boga, postanowiłaś rzeczywiście no, znaleźć ratunek w Nim. I to nie ten ratunek na problemy swojego życia, tylko na ten główny problem, jakim jest Twój grzech. Jak Twoje postrzeganie Ciebie miało jakiś związek z tym, że akurat Bóg okazał się odpowiedzią na te Twoje problemy?
Po raz pierwszy, jak usłyszałam Ewangelię o darmowym zbawieniu, to nawrócenie trwało dosyć długo, nie? Bo musiałam uzmysłowić, pojąć, na czym ono polega. I jeśli chodzi o o grzech, to nie miałam z tym problemów, nie, żeby uznać, że jestem osobą grzeszną, bo nawet w tym życiu swoim przed nawróceniem zawsze miałam wyrzuty sumienia, jeśli źle postąpiłam i te wyrzuty trwały bardzo długo. Więc jak usłyszałam Ewangelię, że należy też właśnie przyznać się do swoich grzechów, to nie był dla mnie problem. Ale i też zrozumiałam, że Bóg wybacza grzechy największym grzesznikom. Na przykład tych łotrów, nie? Bardzo mnie tak właśnie przekonał, że co byśmy najgorszego nie zrobili, to będzie nam wybaczone, jeśli prawdziwie uwierzymy w Boga i przyjmiemy do swojego serca Jezusa Chrystusa. I też taką miałam refleksję, że tyle lat żyłam bez Boga, bez Jezusa w swoim sercu, że Bóg jest niesamowicie cierpliwy, nie? Że puka, stoi u mojego serca i wreszcie przyszedł właśnie ten moment, kiedy ja to zrozumiałam. I no to mi dało nawrócenie na niesamowity, może nie tak, praktycznie od razu ten spokój, nie? Że grzechy mam wybaczone i że jestem zbawiona i że czeka mnie niebo, że nie będę już rozdzielona od Boga. I ta pustka, która mi przez te wszystkie moje nieszczęścia w życiu towarzyszyła, to została wypełniona. Mhm. I no tylko przykro to, że tak długo na to czekałam, że długo tak nie otwierałam tych drzwi.
Ale dzięki Bogu zdążyłaś. To jest naprawdę, tak. To jest najwspanialsza rzecz w Twoim życiu, że chociaż późno, to jednak zdążyłaś przyjąć od Jezusa przebaczenie grzechów. Właśnie no, to jest takie niesamowite, że człowiek wychowany w tej wierze katolickiej zawsze ma obraz Boga jako tego surowego, który waży te uczynki. On patrzy, co zrobisz złego, tak. I musisz to jakoś rekompensować wielością dobrych czynów. Mhm. I człowiek rzeczywiście jest w tym taki i zagubiony, ale też przytłoczony, no bo tak jak w Twoim przypadku, tak. Też uważałaś, że on jest zbyt wymagający i tak, jak ja mogę sprostać. Mhm. A tutaj poznałaś właśnie zrozumiałaś, po co przyszedł Jezus Chrystus, tak. Żeby człowiek właśnie nie musiał nieść ciężaru tych swoich grzechów, tylko to On wziął je na siebie. No to pozostaje mi zapytać Cię, jak Twoje życie zmieniło się po tym fakcie, że oddałaś, złożyłaś na Jezusa swoje grzechy, On Ci dał życie wieczne, czyli zapłacił za nie, stałaś się wolnym człowiekiem. No i co dalej?
No, już jako osoba nawrócona, no to przeżyłam tą trzecią tragedię, kiedy zachorowałam na nowotwór złośliwy. I też niektórzy może pomyślą, że Bóg mnie tak doświadczał w srodze, ale muszę powiedzieć, że gdybym nie była osobą nawróconą, to mogłabym popaść rzeczywiście w jakąś depresję, którą przeżywałam po śmierci córki. Właśnie tu tego nie było, bo powierzyłam swój los całkowicie Bogu, nie? Modląc się do Niego, to prosiłam: Boże, zabierz mnie z tego świata, bo już wiedziałam, że jestem zbawiona, że czeka mnie to życie wieczne, a jeśli jest taka Twoja wola, to pozwól mi jeszcze tu zostać, uporządkować ewentualnie swoje sprawy, no i poznawać też bardziej Słowo Boże, nie? Które zaczęłam już pod wpływem właśnie pastora czytać. I muszę powiedzieć, że też właśnie to Słowo Boże, tak jak Jezus powiedział, że ja jestem waszym pokarmem, to jest tym codziennym pokarmem. I kiedy się oddalamy od Niego, nie karmimy się tym Słowem, to rzeczywiście to życie staje się no takie trudniejsze, nie? A nawet gdy doświadcza nas Bóg, no chociażby tą chorobą, to jest zupełnie inny wymiar, nie? Jeśli jesteśmy wierzącymi osobami. To tak jak apostoł Paweł, nie? Mówi, że życie, że w każdej chwili jest gotów odejść do Boga, ale jeśli Boże, mam tu jeszcze jakąś rolę, misję do wykonania na tej ziemi, to chcę jeszcze żyć. I też takie było moje podejście, nie? Wtedy.
No to trochę to się zbiegło z tą twoją naturalną cechą, jaką jest nieobwinianie Boga, bo nawet jako osoba jeszcze nie znająca Go, to jednak nie miałaś tej tendencji, żeby to obwiniać kogoś innego o te wydarzenia. Także tutaj też chyba nie potraktowałaś tego jako jakąś chłostę i karę od Boga, tylko zwykłe życiowe doświadczenie. Ale właśnie myślę, że wiele osób łatwo idzie w takie podsumowanie, że a jednak widzisz, to jest Boża kara za to, że no nie wiem, odwróciłaś się od Kościoła na przykład, albo coś masz na sumieniu takiego ciężkiego, to jakbyś się wybroniła, że to jednak nie była kara boska?
No kara boska, no dla mnie nie, no ale może jakieś takie upomnienie ze strony Boga, w sensie takim, że Bóg ze wszystkiego, nawet najgorszych rzeczy, wyprowadza dobro.
Jakie dobro?
Mnie to było dobro takie, że ja zaufałam Mu w pełni i że już na swoich barkach nie próbowałam nieść ciężarów tego życia, tylko Bogu to oddałam, swoje kłopoty, swoje troski, swoją chorobę. Bo kiedyś bym się pewnie martwiła, bo jestem osobą w tej chwili samotną, a kto mnie tam będzie pielęgnował, a kto mnie zawiezie, a co zrobi. Więc już z tego takiego myślenia, co będzie, co nie powiem, że mi się nie zdarza, że tam się martwię, ale wiem, że to pocieszenie znajdzie w Słowie Bożym i że cały czas muszę wiedzieć, że w Bogu to zaufanie mieć w 100%.
I jaką miałaś Bożą odpowiedź? Zmagasz się cały czas z tą
chorobą? No, Boża odpowiedź jednak była taka, co się zdziwiłam, bo myślałam, że byłam prawie, że pewna, że umrę, tak, że żyję już, to już jest 3 lata po tej chorobie, no nie miałam tam żadnych ani przerzutów, ani innych komplikacji i w tym czasie jeszcze mój eks-mąż podał mnie do sądu o spłatę domu, co po ludzku przez całe lata próbowałam jakoś uregulować, z nim mi się nie udawała, także będąc ciężko chora, miałam jeszcze sprawę sądową i w ciągu roku ta sprawa sądowa została uregulowana, także nigdy bym się nie spodziewała, że to jest możliwe po ludzku, także widzę tu działanie właśnie Boga, że załatwił za mnie te moje takie ciężkie sprawy, problemy.
I z chorobą na razie?
Na razie jest dobrze. Dotychczasowe te badania, które miałam kontrolne, też nie wykazały przerzutów. Właśnie czekam teraz w sierpniu na początku na kontrolę. No i zobaczymy, co się okaże.
Ale masz podejście takie rzeczywiście z otwartością, czy żyć, czy umierać, to jednak już w tej chwili jesteś na to gotowa. Bożenko, w twojej historii dla mnie niesamowite jest chyba ten wątek jednak z mężem, że właśnie nie tylko to, że doznałaś od niego wielu tych przykrych rzeczy, rozstaliście się, później ta sprawa sądowa, która była taka dla ciebie bardzo
to
przykra,
było przykre, tak.
To jednak to ty wyszłaś naprzeciw, żeby właśnie jego przeprosić za to, co sama uznałaś, że masz na sumieniu jako żona, że nie dopełniłaś swoich obowiązków. Także z całej twojej historii, no mówię, wyciągam taką mądrość związaną z tym, żeby jednak widzieć swoją winę, że chyba to jest klucz, to zobaczenie, myślę, wzięcie w ogóle odpowiedzialności na siebie za te różne wydarzenia, nie rozglądanie się na boki. I myślę, że to ci też ułatwiło później przyjęcie od Jezusa tej oferty, bo już widziałaś dobrze odpowiedzialność za swoje grzechy w Twoim życiu. Także Bożenko, Tobie bardzo dziękuję, Państwu również i zapraszam na następną, ostatnią spowiedź za 2 tygodnie. Także do widzenia.
Do widzenia.